Sermone tantum, sede dim Thank you. omnibus eminibus, cum autem credere paius est omnibus soleribus, et fit argo orita cor presceri veniam de Davide libera miserius. Alia parabola locutus est eis, simile est renium cerorum fermento, quod acceptum murier ascondit in farine, sat distribus, donec fermentatum est totum. De omnia locutus est Iesus in parabolis ad cordans, et sine parabolis non declote parteis, ut ingeretur quod dictum est per profetam dicente, aperiam in parabolis os meum, eructamo ascondita constitutione mundis.
Na większą cześć i chwałę Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego, nam na pożytek nasz zbawienny, na szóstą niedzielę pozostałą po objawieniu Pańskim, czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza, lekcję wyjętą z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, dzięki składamy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was nieustannie w modlitwach naszych, i pamiętając przed Bogiem i Ojcem naszym o dziele waszej wiary i wysiłku miłości i wytrwaniu w nadziei Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przez Boga bracia i o wybraniu waszym, bo ogłosiliśmy wam Ewangelię nie tylko słowem, ale też z mocą i z Duchem Świętym, z wielką pełnością. A sami to wiecie, byliśmy dla was, przebywając wśród was. Wy to naszymi i pańskimi, przyjąwszy naukę Ducha Świętego, stajcie się wzorem dla wszystkich wiernych w Macedonii i Achaii. Od was bowiem rozniosło się słowo pańskie nie tylko po Macedonii i po Achaii, ale wiara wasza w Boga dotarła wszędzie, tak, że nam nawet mówić o tym nie trzeba, bo sami oni głoszą o nas, jakiegośmy doznali u was przyjęcia i jakieście się nawrócili do Boga od bożków, abyście służyli Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwali Syna Jezusa, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas wybawił od mającego nadejść gniewu. Ewangelię pisaną u świętego Mateusza Ewangelisty, którą jako słów Bożych z oszanowaniem powstawszy, z uwagą wysłuchajcie. Onego czasu powiedział Jezus rzeszom tę przypowieść. Podobne jest Królestwo Niebieskie ziarno gorczycznemu, które wziąwszy człowiek posiał do roli swojej. Acz najmniejsze ze wszystkiego nasienia, gdy jednak wzrośnie, jest większe od wszystkich krzewów. Staje się drzewem, tak że ptaki niebieskie nadlatują i mieszkają w gałęziach jego. Inną przypowieść powiedział im. Podobne jest Królestwo Niebieskie do kwasu, który wziąwszy skryła niewiasta w 3 miary mąki, aż zakwasiło się wszystko. To wszystko mówił Jezus do rzesz w przypowieściach, a bez przypowieści nie mówił do nich. Aby się wypełniło, co jest powiedziane przez proroka mówiącego, otworzę usta moje w przypowieściach, wypowiadać będę rzeczy skryte od założenia świata. Tyle jest słów świętej Ewangelii przeznaczonych na dzisiejszą niedzielę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Amen.
Drodzy wierni, Dzisiaj w naszym przeoracie trwa adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu. Po porannej mszy świętej został wystawiony Najświętszy Sakrament w przeoratowej kaplicy świętego Piusa X. Adoracja zakończy się po wieczornej mszy świętej. Z tego też powodu dzisiaj nie będzie katechezy dla dorosłych. Bardzo serdecznie zapraszam, ażeby skorzystać z możliwości i chociaż na chwilę pójść po mszy świętej do kaplicy przeoratowej, żeby pobyć sam na sam z Panem Jezusem. W ostatnim czasie zepsuły się organy w przeoratach i w Warszawie, i w Gdyni. Tu w Warszawie, dzięki hojności pewnego wiernego, składamy serdeczny Bóg zapłać, zostały organy dostarczone. Przeorat gdyński wsparcia w dokonaniu takiego zakupu. W tym celu grupa wiernych przekazała cały nakład dwóch modlitewników zbiorów rozmyślań Czerwiec. Jest to zdobiony replik starych książek z XIX wieku, ozdobiony gustownymi rycinami i złoceniami. Ale największą zaletą tych książeczek jest ich zawartość. Jest to nauka bardzo pożyteczna, ozdobiona wieloma przykładami dotycząca nabożeństwa do Największego Serca Pana Jezusa oraz Matki Bożej. Te książeczki mogą posłużyć jako modlitewniki, również pomoc do codziennego rozmyślania i do codziennego czytania duchownego. Również mogą być bardzo dobrym prezentem dla osoby, która stara się prowadzić życie duchowe. Cena jednej takiej książki to 50 zł. Dzisiaj po mszy świętej, po mszach świętych wszystkich będzie można w kruchcie nabyć takie modlitewniki. Od jutra te książki będą przez jakiś czas do nabycia również w naszej księgarni. Cały dochód z tej sprzedaży co do złotówki jest przeznaczony właśnie na pokrycie kosztów organów w przeoracie w Gdyni. Zapraszamy dziewczynki w wieku od 7 do 13 roku życia na kolejne spotkanie koła krucjaty eucharystycznej, które odbędzie się w najbliższą sobotę. Wszelkie informacje są wywieszone w kruchcie kościoła. Zlot rycerstwa niepokaranej dla młodzieży żeńskiej od 12 roku życia odbędzie się w Poznaniu w dniach od 15 do 17 grudnia. Prosimy chętne osoby do udziału w tym spotkaniu o zgłoszenia do 26 listopada na mail, który jest wywieszony w kruchcie kościoła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Te obrazy, które nam podaje Jezus, są dla nas wielkim pożytkiem, ponieważ w sposób prosty wyjaśniają nam rzeczy bardzo skomplikowane. Otóż widzimy dzisiaj Chrystusa, który naucza nas o ziarnku gorczycy i o kwasie. Są to rzeczy, wydawać by się mogło, bardzo proste. Można powiedzieć wręcz banalne. Ale treść, która się w nich kryje, jest istotna dla naszego życia duchowego. Otóż sam Pan Jezus jest takim ziarnkiem gorczycznym. Sam jest takim zakwasem. Ziarnkiem, które wpada w glebę i wydaje plon, owocuje, rośnie. I zakwasem, który włożony do 3 miar mąki powoduje, że to całe to ciasto zaczyna rosnąć. Drodzy wierni, kiedy Pan Jezus przyszedł na świat, był niepozorny. Nie pochodził z jakiegoś magnackiego rodu. Pochodził właśnie z biednej rodziny. Był nauczycielem, który dla możnych tego świata był niczym. O takim małym ziarnkiem. Niczym wielkim. I kiedy przeżył całe swoje życie, zwłaszcza kiedy stanął na sądzie wobec możnych, ze wzgardą na niego patrzyli. Kiedy skonał na krzyżu, i został pogrzebany, to można powiedzieć w sposób dosłowny położył się w ziemi. Ale po to, ażeby przez swoje zmartwychwstanie dać wzrost swojemu mistycznemu ciału, jakim jest Kościół. Nikt z jego sędziów, nikt nawet chyba z jego słuchaczy aż tak bardzo nie mógł wyobrazić, jak wielki owoc da śmierć tego człowieka, jego spoczynek w grobie i jego zmartwychwstanie. Bo to okazało się, że wyrosło drzewo, które stało się duchową ojczyzną nie tylko dla poszczególnych ludzi, ale dla całych narodów. To duchowe drzewo to jest Kościół katolicki, który spowodował, że ludzie, którzy się do niego garnęli, jak te ptaki, które wiły gniazda w gałęziach właśnie tego drzewa, stawały się, albo dawały początek nowej cywilizacji. To nie jest tylko jeszcze jedna dodatkowa organizacja. To nie jest jakieś dodatkowe imperium. To, co Chrystus uczynił, to jest właśnie ten zaczyn, który powoduje wzrost, ale ten wzrost nie tylko ilościowy, ale przede wszystkim jakościowy. To Królestwo Chrystusowe, to Jego mistyczne ciało, to ta duchowa droślina, to jest przede wszystkim wzrost w sensie zmiany myślenia. Wzrost w sensie zmiany postrzegania rzeczywistości. Wzrost w sensie zmiany perspektywy życia człowieka. Na tym polega właśnie tajemnica tego chrystusowego ziarna, które spowodowało takie zmiany w świecie. Moi drodzy, tak się składa, że oczywiście całe to mistyczne ciało Chrystusa jest niczym innym, jak zbiorem poszczególnych dusz. To są poszczególni ludzie, do których Słowo Chrystusowe dotarło i spowodowało, jak właśnie w tym cieście, ten duchowy wzrost, poruszenie, którego nic już nie jest w stanie zatrzymać. W niektórych wypadkach niektórych świętych nawet widać dokładnie moment, kiedy to ziarno wpada do ich duszy i powoduje pewną taką totalną przemianę. Przykładem jest chociażby święty Antoni, pustelnik egipski. Jako młody chłopiec wszedł do kościoła i usłyszał odczytywane słowa Ewangelii: jeśli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj wszystko, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Antoni, który niedawno utracił swoich rodziców, odziedziczył po nich cały ich majątek, poszedł i sprzedał wszystko, albo prawie wszystko, pozostawił tylko tyle, co było potrzebne, ażeby utrzymać jego siostrę. A kiedy wrócił, usłyszał ponownie te same słowa, postanowił nawet, ażeby to, co pozostało, również sprzedać i rozdać ubogim, a siostrę swoją wysłał na wychowanie do sióstr zakonnych. A sam z kolei udał się na pustynię, ażeby odtąd w samotności służyć całkowicie dobremu Bogu. Przykładem może być święty Franciszek Ksawery, który rozważając słowa Chrystusowe, cóż człowiek będzie miał z tego, nawet jeżeli cały świat pozyska, a na duszy swojej szkodę poniesie, postanowił wstąpić do Towarzystwa Jezusowego i wyjechać na zawsze ze swojej ojczyzny, ze swojego kontynentu, do krajów obcych, do Azji i poświęcić się trudnej, wyniszczającej pracy apostolskiej wśród tubylców. Przemierzał nieustannie, codziennie mnóstwo kilometrów, ażeby uczyć ludzi w Indiach, na wyspach, w Japonii, aż do przedsionka Chin Ewangelii Chrystusowej. I tam, wycieńczony tą wielką pracą, umarł. To są przykłady bardzo konkretne, nawet właśnie tak jak mówię, z widocznym momentem, kiedy to Słowo Boże wpada do ich, to małe, niepozorne Słowo i powoduje tak ogromną zmianę. I tak się dzieje za każdym razem, jeżeli ktoś prawdziwie włącza się w to drzewo, które wzrasta. Ale tak się też składa, że wśród katolików również można spotkać ludzi, którzy oczywiście zostali ochrzczeni, przyjęli bierzmowanie, ba, nawet bym powiedział, w miarę regularnie, albo nawet co niedzielę praktykują swoją wiarę, chodząc tam mszę świętą i nie ma żadnego wzrostu w ich duszy, ponieważ są na działanie tegoż Słowa. Nie pozwalają, żeby to Słowo weszło do ich wnętrza, ażeby ich poruszyło, ażeby powodowało ten duchowy wzrost. Nie mają zmiany. Może czasami nawet wprost dosłowny. Nie chcą słuchać Ewangelii Chrystusowej i nie chcą słuchać pouczenia, być może jedynego, które do nich dociera w postaci kazania. I wtedy stwierdzają, jest przerwa i można sobie wyjść na przez telefon, posiedzieć na ławce pod kościołem, bo mam może właśnie to jest o takiej osobie, że ona trudno oczekiwać, że sięgnie po katechizm, że zacznie studiować, albo że będzie jeden rok. Bo nie chce. On traktuje pewne obrzędy, jako pewne oczywiście obowiązki, które należy wypełnić, ale w tych wszystkich religijnych obowiązkach niczym nie różni się od poganina, tylko że ten poganin praktykuje pewne katolickie rytuały. Idzie oczywiście od czasu do czasu do spowiedzi, od czasu do czasu do komunii świętej. Ale dlaczego idzie? No bo tak wypada, bo są święta, albo jakaś rodzinna okazja, bo trzeba, bo jestem świadkiem na chrzcie, albo mówię, więc idę. Ale taki człowiek wielokrotnie nawet nie podejmuje żadnego wysiłku, ażeby cokolwiek w życiu się zmieniło. Bo po co? Bo tak mi jest dobrze, jak jest. Po co mam cokolwiek zmieniać? Po co mam poruszyć cały cywilizowany gmach mojego pogańskiego życia? Nie chce mi się. I dlatego też nie pozwalam, ażeby cokolwiek mnie poruszyło. Dlatego też jestem głuchy. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę i być może nawet jestem dość dobry w wiedzy teoretycznej, natomiast zdaję sobie sprawę, że w żaden sposób nie mogę pozwolić sobie na praktyczną aplikację tego do mojego życia. I tutaj człowiek, który może w taki sposób się spowiada, za chwilę mówi, dobrze, ale ja za chwilę wrócę do tego samego. Ja będę tak samo postępował. No teraz się wyspowiadam, przystąpię do Komunii Świętej, a za chwilę pójdę do domu i będę robił tak samo, jak było to dotychczas. Nawet nie planuję sobie zadać jakiegoś wysiłku, ażeby cokolwiek zmienić, albo po co. I wtedy jasne, że mamy do czynienia właśnie z sytuacją, gdzie to Boża, ta Boża nauka, Boża Ewangelia w żaden sposób do człowieka nie przemawia. Albo człowiek może być na tyle zasklepiony, jakby przekonany w swojej, o tym, że ma rację, że to robi, że to jest najlepsze. Nie pozwala na to, ażeby w jakikolwiek sposób Boży niepokój poruszył jego sumienie. I znowuż, w tym momencie jest katastrofa. Zdarzają się też tacy, którzy są chętni do słuchania, są chętni do wzruszania się, są chętni do tego, żeby chwalić naukę Chrystusową i mówić, że jest najwspanialsza na świecie. Czasami robią to
z
pobudek czysto egoistycznych, ażeby pokazać, że ja należę do tego stronnictwa, które wyznaje najwspanialszą naukę na świecie. Ale całe zaangażowanie się kończy na właśnie takim uczuciowym przyjęciu tych pouczeń, ale nie pozwalając na to, ażeby znowu cokolwiek się w życiu zmieniło. Oczywiście są to ludzie, którzy nawet często i chętnie słuchają rekolekcji, kazań, czytają dużo, ale to jest, jakby są takie dwie półki. Życie religijne, które powiedzmy polega na wzruszaniu siebie, na tym, żeby rozbudzić swoje uczucia, i druga półka to jest życie codzienne, które jakby nie ma nic wspólnego z tym, co jest religijne. Kiedy sobie pomyślimy o apostole Mateuszu Lewim, który, gdy usłyszał słowo Chrystusowe, krótkie, pójdź za mną, zostawia pewną strukturę, czy pewne stare życie, które było przyczyną jego grzechu, i idzie. On się nie tylko wzrusza nad tym, że Chrystus zauważył go, że uznał go godnym tego, żeby powołać, żeby w ogóle do niego się odezwać. Nie, on po prostu stwierdza, że w tym momencie należy coś zmienić. I idzie, zostawiając pewne struktury zła. Natomiast czy my w naszym tym świecie, w którym się obracamy, czy jesteśmy skłonni do tego, żeby po tym, jak w niedzielę wyjdziemy z kościoła, próbować zmienić pewne struktury zła, pewne struktury, które prowadzą mnie do upadku? Otóż wielokrotnie się okazuje, że wcale nie chcemy tego zmienić. A wcale nie chcemy po prostu, nie wiem, pozbyć się okazji nawet do chłonięcia głupoty albo wręcz jakichś grzesznych treści z telewizora. No nie chcemy sobie nawet tego wyobrazić, że jak ja będę bez telewizora żył. No bo przecież to jest sedno, jakbyś centrum rodziny. Wszyscy się tam przy nim gromadzą. I wszyscy chłoną te same śmiecia. I za każdym razem się powtarza ten sam schemat, który prowadzi do upadku. Podobnie dzieje się chociażby analogicznie z internetem, z komputerem. Człowiek wcale nie ma zamiaru i nie chce wprowadzić pewnych norm, które go będą chroniły, które będą mu broniły dostępu do tych właśnie utartych już struktur zła. Innym przykładem może być jakieś złe towarzystwo, które dla człowieka jest czymś arcyważnym, o wiele ważniejszym niż zbawienie duszy, i sobie nie wyobraża, że od tego towarzystwa się odseparuje. Bo jak? Jak można? Tyle lat się z nimi znamy i tyle lat się z nimi spotykam i tyle lat na przykład z nimi piję na umór. I jak ja się teraz takim okażę niewdzięcznikiem, jak oni chcieli ze mną przez tyle lat pić? To przecież będzie nieludzkie, jak ja się w tym momencie po prostu od nich odseparuję i powiem, nie, ja już nie będę się z wami spotykał, ażeby się upijać na umór. To jest oczywiście tylko jeden z przykładów różnych, powiedzmy, okoliczności. Jest jeszcze oczywiście u ludzi, którzy i mają i pragnienia wielkie, często takim ludziom brakuje odwagi. Historia Kościoła nam pokazuje, jak tak naprawdę ten proces duchowego rozwoju poszczególnych osób się dokonuje. Z jednej strony to Słowo Boże, które pada, każe człowiekowi rzeczywiście odseparować się od pewnych struktur zła, każe żyć inaczej, ale w momencie, kiedy zaczyna żyć inaczej, kiedy okazuje się jego świętość, to zaraz przychodzi również prześladowanie. To drzewo Kościoła zaczęło rzeczywiście wzrastać i ta roślinka się okazała być potężną, o wiele bardziej potężną niż cesarze, namiestnicy, niż synagoga myśleli, to w tym momencie przyszło prześladowanie. I to bardzo surowe. Moi drodzy, kiedy człowiek zaczyna poważnie traktować swoją wiarę, naraża się na to, że zacznie być prześladowany. I nie mówię tutaj o prześladowaniu przez jakiś system, przez wolnomularstwo na przykład. Tylko czasami to prześladowanie przychodzi właśnie ze strony najbliższych, czasami nawet ze strony członków rodziny albo znajomych w pracy, czy po prostu kolegów, którzy zaczynają w pewnym momencie patrzeć na kogoś, kogo znają od dawna, jak na wariata. Mówią, kiedyś było z tobą tak fajnie obgadać wszystkich, kiedyś z tobą można było, nie wiem, kogoś oszukać, kiedyś można było z tobą kraść, kiedyś można było z tobą cudzołożyć, kiedyś można było z tobą, nie wiem, zażywać jakichś niedozwolonych używek, a teraz raptem ty się zmieniłeś. Teraz po prostu stałeś się taki nieludzki. Po prostu jakiś nienormalny. I zaczynają wyśmiewać, nie wiem, szykanować, za każdym razem jakimiś uszczypliwymi uwagami pokazywać, że ten ktoś to jest jakiś po prostu dziwak, nie z tego świata. I nie jeden się pod takimi szykanami złamał i powiedział, nie, no to dobra, to ja przecież nie będę się tutaj wyłamywał. Wy jesteście pewną dla mnie normą postępowania. Ja oczywiście, dobra, jak już zgrzeszę, no to się wyspowiadam, ale nie chcę tutaj z wami, nie chcę po prostu się jakoś tak was drażnić, narażać się wam. I wtedy znowuż, co z tego, że samo w sobie Słowo Boże ma wielką moc, jeżeli człowiek nie przygotuje tej odpowiedniej gleby. Znowuż nic z tego nie będzie. A więc widzimy, że na przykładzie świętych, że jeżeli człowiek jest zdeterminowany, ażeby ta Boża nauka przeniknęła do jego wnętrza i go rzeczywiście wewnętrznie poruszyła i podniosła na inny poziom, ażeby go włączyło do tego mistycznego ciała Chrystusowego, ażeby on tam w tym mistycznym ciele Chrystusowym mógł czerpać żywotne soki, to wtedy widzimy fenomenalne cuda. Ogromne zmiany. I to jest oczywiście nie tylko jakiś tam indywidualny charyzmat, tylko pewne formy tych cudów, tego zmiany życia, czy przyjęcie innego stylu życia są indywidualnym charyzmatem, ale zasada jest ciągle ta sama, że każdy może, powinien być człowiekiem, który wzrasta w świętości. Teraz dla nas jest to również wyzwanie, ponieważ my musimy sobie też odpowiadać na to, czy ja chcę w moim życiu być poganinem, który bierze udział w katolickich rytuałach, nawet czynny, czy ja chcę być prawdziwie katolikiem, który jest poruszony tym zaczynem Ewangelii, który każe mi wzrastać codziennie w świętości, wzrastać codziennie w tym powołaniu, które Bóg mi dał i przez to stać się również przyczynkiem do tego, ażeby inni, mając mój przykład, byli pociągnięci do tego, żeby się zagnieździć w gałęziach tego mistycznego ciała Chrystusa i znaleźć tam prawdziwą Ojczyznę duchową. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.
Dominus vobiscum. Confessione per sempiter neque Deitor.
Ecce agnus Dei, ecce vitori peccata mundi.
Domine nostri.
Sanctus.